Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. 30 sierpnia 1999 roku w Michalczowie niedaleko Nowego Sącza młoda kobieta zgłosiła zaginięcie dwójki swoich braci, 9-letniego Kamila i 10-letniego Czesława oraz ich 44-letniej matki Władysławy. Sądecka policja rozpoczęła poszukiwania. Kim była zaginiona rodzina i co się z nimi stało? O tym już za chwilę. Władysława miała dwóch mężów. Pierwszy z nich był alkoholikiem. Małżonkowie często się kłócili i dochodziło też do rękoczynów. Zdarzały się interwencje policji. Doszło do rozwodu. Kobieta została sama z trójką dzieci, dwiema córkami i synem Piotrkiem. Po jakimś czasie przez ogłoszenie matrymonialne poznała Czesława. W listopadzie 1988 roku wyprowadziła się z Młodowa i zamieszkała w Michalczowej, w domu mężczyzny. Początkowo małżeństwo wydawało się udane. Na świat przyszło dwóch synów, starszy Kamil i młodszy Czesio. Po pewnym czasie relacje między małżonkami zaczęły się psuć. Wybuchały kłótnie i awantury, których świadkami były dzieci. Dochodziło, podobnie jak w pierwszym małżeństwie Władysławy, do rękoczynów i interwencji policji. Ostatecznie Czesław wyprowadził się i zamieszkał w domu pomocy społecznej. W sierpniu 1999 roku w domu w Michalczowej zamieszkiwała Władysława z trójką swoich synów. Dwie starsze córki założyły już swoje rodziny. Nauczyciele ze szkoły Kamila i Czesia charakteryzowali Władysławę jako opiekuńczą matkę, która była w stałym kontakcie z wychowawcami. Chłopcy byli zadbani. Ponieważ Kamil cierpiał na padaczkę, matka regularnie informowała o jego stanie zdrowia i przyjmowanych przez chłopca lekach. Opinie o starszym Piotrze również były pozytywne. Nauczyciele podkreślali, że nie sprawiał problemów wychowawczych i dobrze się uczył. Jak już wspomniałam, zawiadomienie o zaginięciu kobiety i jej dwóch synów złożyła jedna z córek Władysławy. Mimo prowadzonego przez policję postępowania, nie udało się ustalić, co stało się z całą trójką. Dopiero późną jesienią dziwnym zaginięciem zainteresowali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Byli przekonani, że cała trójka nie żyje. Przede wszystkim dlatego, że Władysława nie zabrała niczego z domu. Wykluczyli więc wyjazd czy ucieczkę. Miejscowi policjanci uważali, że doszło do samobójstwa rozszerzonego. Jednak pracownicy krakowskiej komendy uważali, że było to zabójstwo. Należało znaleźć odpowiedź na dwa pytania. Kto i dlaczego tego dokonał? Uwagę policjantów przykuł najstarszy syn Władysławy, Piotrek. Był on 17-letnim uczniem liceum ekonomicznego w Nowym Sączu. Dzień po zaginięciu rodziny do Michalczowej przyjechał Czesław wraz ze znajomym. Pytali o matkę. Piotr odpowiedział, że pojechała do Młodowa. Tego dnia chłopak grał w piłkę przed domem i oglądał telewizję. Nie wydarzyło się wówczas nic niepokojącego. Po wakacjach Piotrek rozpoczął naukę w trzeciej klasie. Nie było go przez kilka dni, a nieobecność usprawiedliwiła jego siostra. Jedna z nauczycielek wspomniała, że chłopak po powrocie był spokojny, ale smutny. Zaczął się lepiej uczyć niż dotychczas. Policjanci postanowili bliżej przyjrzeć się chłopcu, bowiem wkrótce po zaginięciu jego rodziny próbował popełnić samobójstwo. Najpierw chciał się powiesić na kablu antenowym na klatce schodowej, jednak ten się zerwał. Potem próbował się otruć tabletkami, ale przeżył. Zaczęto zastanawiać się, dlaczego chciał targnąć się na swoje życie. Zwykle w obliczu zaginięcia członków rodziny bliscy mobilizują się do poszukiwań. Policjanci otrzymali zgodę na przeszukanie posesji zaginionej rodziny. Jednak kilka godzin pracy nie przyniosło żadnych rezultatów. Postanowiono skorzystać z psa tropiącego. To również nie przyniosło efektu. Pomógł przypadek. Jeden z policjantów oddalił się za potrzebą i zobaczył świeżą ziemię. Zaczęto kopać. Najpierw trafiono na ciało Władysławy, następnie Czesia i na końcu Kamila. Policjanci nie mieli wątpliwości, że doszło do trzech zabójstw. Pozostawało tylko pytanie, kto ich dokonał. Przesłuchano Piotrka. To, co powiedział, zaskoczyło wszystkich. Podczas przesłuchania Piotrek sprawiał wrażenie zwykłego chłopaka. Nie był agresywny. Opowiadał o tym, że w domu był gorzej traktowany niż jego młodsi bracia. Często doświadczał przemocy fizycznej ze strony matki. Niemal każdego dnia był bity kablem, paskiem lub ręką. Musiał opiekować się młodszym rodzeństwem, bawić się z nimi i pomagać w odrabianiu lekcji. W dzień tragedii Kamil i Czesio pokłócili się, a wina jak zwykle spadła na Piotra, który próbował rozdzielić braci. Został uderzony przez matkę. Wtedy coś w nim pękło. Piotr przyznał, że zwabił braci pojedynczo do sadu. Pierwszy zginął Kamil, najmłodszy brat Piotra. Wywabił go z domu pod pozorem wspólnego zabijania mrówek. Gdy Kamil wszedł do uprzednio przygotowanego dołka, Piotr uderzył go w głowę młotkiem. Chłopiec tylko jęknął. Po chwili poszedł po drugiego brata. Powiedział Czesiowi, że Kamil go woła. Również on został uderzony młotkiem w głowę. Następnie Piotr wszedł do domu, w którym była matka. Kiedy odwróciła się do niego tyłem, schylając się po pastę do butów, Piotrek uderzył ją młotkiem w głowę. Kobieta upadła i jęknęła. Gdy matka leżała na podłodze, uderzył ją jeszcze raz młotkiem w lewą skroń. Ponieważ z głowy lała się krew, założył na nią reklamówkę. Potem ciało zaniósł do dołu. Poza zwłokami zakopane były również ręcznik i koszula w kratę. Piotrek przyznał, że ciała zakopał koło południa. Następnie zmył krew w kuchni. Zwinął też wykładzinę w korytarzu, bo miała plamy. Potem chłopak się umył, przebrał i pojechał autobusem do Nowego Sącza. Wrócę jeszcze na chwilę do dołu. Piotrek kopał go kilka dni przed zabójstwem. Robił to kopaczką, ponieważ skaleczył się w palec i dlatego nie mógł skorzystać z łopaty. Było to w pobliżu ścieżki za domem. Dół miał 1,5 metra głębokości. Swoimi wymiarami przypominał mogiłę. Oskarżony nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do zbrodni. Chłopak mówił o tym, że miał dość takiego życia. Twierdził, że matka go nie kochała i obwiniała za wszystkie swoje niepowodzenia. Jednocześnie zapewniał, że nie planował zabić swojej rodziny. Przeczy temu wykopany dół oraz to, że kilka dni przed tragedią trenował na ścianie uderzenia młotkiem. Piotrek kilkukrotnie czytał Milczenie owiec. Bezpośrednio przed dokonaniem zbrodni czytał również manuskrypt Centrola. Przyznał, że po tej lekturze wpadł w nastrój przygnębienia i strachu. Jego zdaniem to książka przyczyniła się do zabójstwa. Podobno niedługo przed tragedią dowiedział się, że jego matka miała w trakcie swojego pierwszego małżeństwa romans i on był jego owocem. Rozpoczął się proces. Przez cały czas jego trwania Piotrek miał wzrok wbity w ziemię. Był blady i nie było po nim widać żadnych emocji. Na procesie byli obecni obaj mężowie Władysławy. Drugi, Czesław, występował jako oskarżyciel posiłkowy. Sąd okręgowy w Nowym Sączu skazał Piotra na 25 lat więzienia oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych za zamordowanie matki i dwóch braci. Oskarżony przyznał się do winy. Sędzia Maria Żelichowska-Błażowska podkreślała, że mimo sugestii obrońcy sąd zakwalifikował czyn Piotra nie jako zwykłą zbrodnię, a jako zbrodnię popełnioną z motywacją. Za nią kodeks karny przewiduje dożywocie. Sąd nie mógł jednak wymierzyć takiej kary, bowiem w momencie popełniania zbrodni Piotrek miał 17 lat, nie był więc pełnoletni. Zdaniem sądu bezpośrednim impulsem do zbrodni była sprzeczka młodszych braci, za którą matka niesprawiedliwie ukarała Piotra. Oskarżony będzie mógł wyjść wcześniej na wolność, gdyż wyraził skruchę i żal, a ponadto, zdaniem sądu, nie jest on człowiekiem do końca zdeprawowanym. Wcześniejsze zwolnienie jest uzależnione od zachowania Piotra w zakładzie karnym. Podkreślono, że Piotrek ma skrzywioną osobowość, co podczas obserwacji psychiatrycznej potwierdzili specjaliści. Wynikało to m.in. z trudnego dzieciństwa i tego, że Piotrek był świadkiem awantur. Najwcześniej będzie mógł opuścić zakład karny po 15 latach. Prokurator Jacek Marek Gacek z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu nie złożył apelacji od wyroku. Punktem zapalnym w tej sprawie był brak okazywanej Piotrowi miłości i nierówne traktowanie dzieci. Do tego doszła jeszcze przemoc. Dzięki sprawie zabójstwa w Michalczowej utworzono zespół Archiwum X. Od samego początku zajmował się on tymi zdarzeniami, które pierwotnie w policyjnych bazach danych widniały jako samobójstwa, zaginięcia, nieszczęśliwe wypadki, a budziły wątpliwości. Mieszkańcy miejscowości nie mogli uwierzyć, że za tragedią rodziny stał właśnie Piotrek, chłopak ułożony, grzeczny, dobry uczeń. Ta historia pokazuje, że mordercą często jest osoba najbliższa ofierze. Współczuję Piotrkowi takiego życia, a jednocześnie jestem przekonana, że nikt nie zasługuje na taką śmierć. Jestem ciekawa, co wy myślicie o całej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.